Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry. W dzisiejszym specjalnym odcinku podcastu Instytutu Polonika Nasi tu byli mam ogromną przyjemność rozmawiać z panią doktor Agatą Dworzak o, i tu uwaga, zaskoczenie, Ukrainie.
Dzień dobry bardzo.
To jest dla mnie zawsze fascynujące, bo takich osób, które mają fiksa na punkcie Ukrainy i dobrze czują się w tych olbrzymich przestrzeniach, z zabytkami, z takimi niezwykłymi historiami, nie jest bardzo dużo, ale jak już są, to słowo mają fiksa jest trochę za mało, ale innego tu nie użyję. Powiedz mi, kiedy odkryłaś, że to jest twój świat?
Tak, to trzeba powiedzieć, że my jesteśmy ginącym gatunkiem wariatów prasowych.
To prawda.
Możemy powiedzieć o tym otwarcie. Kiedy ja to odkryłam? Wiesz co, tak naprawdę na początku studiów, dlatego że idąc na studia z historii sztuki, no miałam jakąś podstawę, uczyłam się wcześniej historii sztuki przede wszystkim z moją mamą, która uczy plastyki w szkole i ona mnie edukowała.
Czyli ty jesteś skażona od zawsze.
Ja jestem skażona od zawsze, dokładnie. Jako dziecko nie chodziłam na wycieczki w góry, tylko do muzeów i po kościołach. Więc to ja w tym
i słyszałaś
wyrosłam.
To współczucie wtedy w głosie, a byłaś w muzeum, a my byliśmy na Krupówkach.
Nie, nawet nie. Nie było tak źle. Dzieci nie były okrutne. Więc przychodziłam z jakąś bazą, ale tak naprawdę ja nie wiedziałam, co się znajduje pod względem zabytków za naszą wschodnią granicą, bo tego się nie uczy w szkole po prostu. I odkryłam to na studiach, na pierwszym roku, dzięki mojemu późniejszemu promotorowi, mojemu mistrzowi, czyli profesorowi Andrzejowi Betlejowi, który zajmował się, dalej się zajmuje tą sztuką właśnie na terenach wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. I on mi pokazał, że tam jest sztuka. Wysłał mnie na inwentaryzację zabytków na teren Wołynia, gdzie spędziłam fantastyczne 2 tygodnie.
I tak już zostało.
Tak. I tak zaszczepił we mnie tego bakcyla i ja to zgłębiałam przez cały okres studiów, co później jakby zaskutkowało tematem mojego doktoratu i właściwie całą moją karierą naukową i badawczą.
A to jest tak, że myślisz, że jak jest się historykiem sztuki, to związki i jakby to zainteresowanie dziedzictwem jest oczywiste, czy trzeba pójść w tą drogę?
Naprawdę wszystko zależy od twoich zainteresowań, z jakimi też przychodzisz. No, można się, nie wiem, interesować renesansem. Siłą rzeczy możesz kochać malarstwo, możesz kochać sztukę XIX wieku i ona cię pcha zupełnie w inne rejony.
Nasi tu byli.
Jakie były twoje pierwsze wrażenia, jak pierwszy raz wyjechać za tą wschodnią granicę?
Trafiłam do Łódzka.
Piękne miasto.
Piękne miasto. Miasto szalonych kontrastów.
Z wielkim zamkiem.
Tak, ale z wspaniałą XVII i XVIII wieczną architekturą, z kościołem jezuitów, z kościołem bernardynów i z niesamowicie szarym, przygnębiającym, bardzo mocno depresyjnym, tym sowieckim, właściwie całą częścią sowieckiego Łódzka. To było moje pierwsze doświadczenie. Szalony kontrast. To zróżnicowanie i troszeczkę podróż w czasie. Ja jestem urodzona w 1988 roku, więc ja niewiele wiem o tych czasach PRL-owskich, ale jeśli już coś wiem, to właśnie tak je sobie wyobrażałam. Miałam taką bardzo mocną podróż w czasie, jak przyjechałam do Łódzka, że z jednej strony to jest właśnie takie niesamowite dziedzictwo tego XVII, XVIII, XIX wieku, a z drugiej właśnie ten socrealizm i te późniejsze dzieje. Bardzo, bardzo mnie to mocno skontrastowało, a potem przez następne 2 tygodnie jeździłam i szukałam głównie miejsc po kościołach, no bo wiadomo, na Wołyniu większość z nich jest zniszczona i to też było bardzo emocjonalne przeżycie.
Pojechałaś ten raz i już w czasie tego wyjazdu pomyślałaś, kurczę, wrócę, choćby nie wiem co?
Ja wiedziałam, że wrócę, bo za niecałe jakieś 4 tygodnie miałam wrócić do Lwowa. Bo jechaliśmy z taką właśnie inwentaryzacyjno-wycieczkowym objazdem, też z profesorem Betlejem, właśnie do Lwowa. I to był mój z kolei pierwszy kontakt ze Lwowem. Przede wszystkim Lwów jest dla mnie miastem niesłychanie wyjątkowym. Ja jestem z Krakowa, jestem krakuską z dziada, pradziada, ale muszę się przyznać, że lepiej znam Lwów niż Kraków. Ja mam we Lwowie ulubione ulice,
opowiadaj.
Mam ulubione kamienice. Ja znam tą topografię międzywojennego Lwowa z nazewnictwem ulic. Wszyscy się śmieją. Ja nie zorientowałam się, dopóki nie zaczęłam spotykać innych Polaków, czy to historyków, czy to architektów we Lwowie i dopóki nie zaczynaliśmy rozmawiać. Oni nie do końca mnie rozumieją, bo ja się posługuję starymi ulicami i zawsze muszę dodać obecnie Dorszenki na przykład, nie? Więc to jest dla mnie miasto zupełnie, zupełnie wyjątkowe. Przede wszystkim ze względu na swoją różnorodność, na niesłychanej klasy zabytki, na tą jeszcze magiczność, jak zaczynałam jeździć do Lwowa, to on był faktycznie taki odrapany, taki prawdziwy bardzo mocno. I to jest chyba takie moje wspomnienie, że on był prawdziwy dla mnie. Natomiast no niestety już w tym momencie Euro 2012 zrobiło bardzo dużo złego, tak u nas jak i właśnie na Ukrainie. I Lwów się stał takim Krakowem, czyli taką wydmuszką, takim turystycznym konstruktem. Ale jak się pójdzie za obręb starych murów, za wały hetmańskie, to można jeszcze zobaczyć ten stary Lwów.
Przypominam sobie moje pierwsze wrażenia z Ukrainy, że dla mnie czymś, co mnie najmocniej uderzyło, był brak billboardów i reklam. I pomyślałam sobie, Boże, jak cudownie. Co oczywiście się bardzo szybko zmienia, tak?
Oczywiście,
I teraz jest to już zupełnie inaczej. No, przedmieścia Tarnopola są ogólnie wyklejone.
Całym billboardem, tak. To jest jeden wielki billboard.
To prawda. To są takie miejsca poza Lwowem, Łódzkiem, na terenie całej Ukrainy, tam gdzie dotarłaś, a pewnie byłaś już wszędzie.
O, jeszcze trochę mi zostało.
Które są dla Ciebie bardzo ważne i które uważasz, że warto koniecznie odwiedzić. Czasem to są takie miejsca dość dla nas oczywiste, niekoniecznie oczywiste dla osób, które nas słuchają. No to Twoje top ten.
Moje top ten. Poza oczywiście takimi klasykami jak Lwów. Myślę, że na pewno Buczacz. Malutka miejscowość. Chyba nawet nie ma praw miejskich. Na terenie styku województwa ruskiego z dawnymi ziemiami Podola. Ważny dla mnie z wielu powodów. Przede wszystkim historycznie to jest jedno z najważniejszych centrów sztuki w XVIII wieku. Można też powiedzieć rozsadnika sztuki, bo w Buczaczu miał swoją siedzibę Mikołaj Bazyli Potocki, starosta Kanioski, znany z literatury, kontrowersyjny magnat, jak wiadomo, ale poza tymi kontrowersjami wspaniały fundator i opiekun naprawdę najważniejszych artystów, jacy w XVIII wieku działali na tych terenach, czyli architekta Bernarda Merytyna i rzeźbiarza Johanna Georga Pinzla. No i ten Buczacz właśnie jako taka niewielka mieścina, a wielkie centrum sztuki jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Tam się narodziła lwowska rzeźba rokokowa. Zjawisko w sztuce bardzo, bardzo ważne. No to jest zjawisko o randze europejskiej tak naprawdę. A z drugiej strony to jest miasto niesamowicie malowniczo położone. W dolince pomiędzy górami z ruinami zamku górującymi nad całością miasta, niewielkiej rzeczce i wspaniałymi kościołami, czy to kościołem parafialnym, czy to cerkwią bazylianów, malutką cerkiewką parafialną i właściwie centrum całości, czyli wspaniałym ratuszem jako centrum miejskim. Więc
ja tak kiwam głową, dlatego że w zasadzie każda osoba, z którą rozmawiam o Ukrainie, to na moją prośbę o powiedzenie o takich bardzo ważnych miejscach, to zawsze jest Buczacz wymieniony.
To jest bardzo magiczne miejsce. My, jeżeli w takiej powszechnej świadomości, jeżeli już Buczacz funkcjonuje, to ja na przykład ze szkoły do dzisiaj pamiętam, ze szkoły podstawowej, czy później z liceum, pamiętam takie hasło, haniebny traktat w Buczaczu.
W ogóle nie pamiętam.
Nie? To jest, wojny kozackie, XVII wiek. To takie jedyne hasło. A Buczacz jest zdecydowanie czymś więcej. Jest wspaniałym miejscem pełnym historii. Krzemieniec. Na pewno w moim top ten wymieniłabym Krzemieniec. Z jednej strony znowu jako wspaniały ośrodek architektury tej XVIII-wiecznej z niesamowitym zespołem klasztoru i kościoła dawnego jezuitów. Słynnym późniejszym liceum krzemienieckim.
Chciałabyś tam chodzić do szkoły?
Do liceum krzemienieckiego? No. Myślę, że tak.
cały dzień nauki, od wczesnych godzin porannych po noc.
Słuchaj, ja kończyłam Nowodworek, czyli pierwsze liceum ogólnokształcące w Krakowie. Więc liceum krzemienieckie i w ogóle Krzemieniec na pewno. Na pewno też Jazłowiec, jako ta wspaniała też forteca, broniąca przez długi, długi czas dostępu do naszych terenów przed Tatarami, przed Kozakami, a jednocześnie jedne z najważniejszych zabytków XVI-wiecznej architektury, wspaniały kościół Dominikanów, czy późniejsze przebudowy zamku jazłowieckiego, to są też ważne rzeczy. Co ja bym jeszcze mogła wymienić? Kamieniec Podolski na pewno, ale tutaj wiadomo, konotacje sztuki z literaturą są trudne do rozdzielenia. Każdy z nas ma chyba jakiś stosunek do Kamieńca Podolskiego, nawet jeśli się tam nie było.
Każdy wie, że w Kamieńcu Podolskim mieszkali wszyscy bohaterowie wszystkich bardzo ważnych książek i nawet jeśli nie byli prawdziwi, to są prawdziwi, bo mieszkali w Kamieńcu.
Oczywiście, dokładnie tak. Na pewno Chorodenka z niesamowitej klasy artystycznej, kościołem misjonarzy i cerkwią parafialną. Na pewno z Baraż. Też oczywiście mamy wszyscy te konotacje z literatury. Mamy całą wspaniałą historię XVII-wiecznych oblężeń, ale mamy też to dziedzictwo architektoniczne. Z jednej strony na pierwszy rzut oka bardzo niereprezentacyjny pałac czy zamek z Barażu, z tymi wspaniałymi, jeszcze dobrze zachowanymi bastionami, a z drugiej cały kompleks klasztoru i kościoła Bernardynów. Jedno z takich najważniejszych miejsc, jeśli chodzi o sztukę XVIII wieku. Na pewno Sarny.
To ciekawy wybór, dlaczego?
Przez architekturę modernistyczną, którą mimo tego, że zajmuję się XVIII wiekiem, właśnie, jestem nowożytnikiem.
Tak słuchałam Cię i miałam wrażenie, że idziemy tym kluczem, a tutaj proszę.
Widzisz, potrafię zaskoczyć. Tak. Ja bardzo lubię architekturę modernistyczną, im jestem starsza, to tym bardziej ją doceniam. Dlatego Sarny i dlatego też...
Równe. Myślałam, że powiesz Brody.
Nie. Akurat nie. Równe. Z jednej strony wspaniały, już nieistniejący XVIII-wieczny pałac Lubomirskich, a z drugiej właśnie wspaniała architektura modernistyczna, sakralna. Też miasto wielkich kontrastów, miasto, w którym widać też te zniszczenia wojenne. Stanisławów.
Popieram.
Na pewno Stanisławów. Przez różnorodność, tak naprawdę bardzo, bardzo dużą kulturową różnorodność, i która jest odzwierciedlona w zabytkach. Też jako centrum historyczne, centrum artystyczne. I Sokal.
To blisko jesteśmy bardzo.
Nasi tu byli. Sokal, który jest dosyć świeżym moim przeżyciem, ale bardzo, bardzo mocnym. Sokal przede wszystkim kojarzy się z tym wspaniałym sanktuarium Bernardynów, kościołem i klasztorem Bernardynów, który w epoce nowożytnej był pod względem ważności drugim najważniejszym sanktuarium na ziemiach polskich. Pierwsza była oczywiście Częstochowa, a Sokal, klasztor w Sokalu, kościół w Sokalu z obrazem Matki Boskiej Pocieszenia, był pod względem ważności drugi na mapie. Zresztą on zwyczajowo, nawet już w XVIII wieku, był zwany ruską Częstochową od ziem ruskich. Po roku 1945 klasztor w Sokalu oczywiście został wysiedlony i został zagarnięty na więzienie. To było jedno z najcięższych więzień na terenie obecnej Ukrainy. I to więzienie właściwie funkcjonuje do dzisiaj, przy czym po pożarze w roku 2012 ewakuowano stamtąd ostatecznie więźniów i już nie ma w placówce osadzonych. Natomiast dalej jest to własnością służby więziennej Ukrainy, ma tam jakąś niewielką obsadę i nie można na ten teren wejść. W roku 2019 mnie się udało.
Właśnie to miało być moje pytanie, a jak Ci się udało?
Dzięki bardzo dużej uprzejmości wielu osób, w tym dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki, czyli Tarasa Woźniaka, który nam pomógł. Myśmy tam z profesorem Andrzejem Betlejem weszli po to, żeby zinwentaryzować to, co pozostało z kościoła, bo właściwie do klasztoru to nie ma za bardzo wejścia. I to było dla mnie bardzo trudne przeżycie. Ja wcześniej pisaliśmy wspólnie z Andrzejem Betlejem monografię tego kościoła. Znaliśmy tam właściwie każdą cegłę. To jest kościół, który ma doskonale zachowane archiwalia. I właściwie nic z tego się nie zachowało. Po tym ostatnim pożarze właściwie nie ma już nawet żadnej polichromii, która jest XX-wiecznej, ale jednak, która jeszcze była, bo nie ma sklepień. bo po prostu wszystko się rozsypało i to z jednej strony było bardzo mocno depresyjne, a z drugiej wstrząsające było w ogóle samo wejście na teren tego kościoła i klasztoru, ponieważ to są cały czas są tam zasieki, jest drut kolczasty, są budki więzienne strażnicze i jest również taka śluza, którą znamy z filmów czy seriali o charakterze, czy tam o tematyce więziennej, gdzie w budce stoi strażnik, słyszymy ten taki charakterystyczny brzdęk, możemy wejść przez pierwsze drzwi, śluza się zamyka, jest charakterystyczny brzdęk i można przejść dalej. I myśmy przez to przeszli. I mimo tego, że człowiek wie, że tam nie ma już więźniów, że to więzienie nie działa i właściwie nie ma się czego bać, niesamowicie surrealistyczne doświadczenie, ciarki po plecach były.
W dzisiejszym podcaście Instytutu Polonika Nasi Tu Byli rozmawiamy z panią doktor Agatą Dworzak, która była w bardzo różnych miejscach. Rozmawialiśmy o więzieniu. Ja jestem bardzo ciekawa, gdzie teraz dojdziemy i jakie jeszcze więzienia lub inne miejsca Agata miała okazję poznać. To gdzie jeszcze byłaś? Opowiedz o takich fantastycznych miejscach, bo wiem, że byłaś w kilku fajnych, przynajmniej kilku.
W zakładzie psychiatrycznym?
Biorę to.
W Mikulińcach. Tam jest XIX-wieczny pałac, który został zaadaptowany na takie troszeczkę uzdrowisko, a trochę szpital przede wszystkim dla umysłowo chorych. No co się wiązało oczywiście z jego drastyczną przebudową, ale bryła jeszcze jest czytelna.
A byłaś w Ołyce w szpitalu?
Byłam.
Jak ci się podobał? Bo dla mnie zrobił, znaczy myślę, że był to piękny budynek.
Tak, on kiedyś był zdecydowanie piękny. Z tą bramą wjazdową i z całym założeniem urbanistycznym. No, ale ja jeszcze pamiętam tą Ołykę z 2009 roku, czyli Ołykę nieodbudowaną i ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To jest niesamowita skala tej architektury, wspaniałość tego alabastrowego wyposażenia i niesłychany ból w związku z tym, co z tego zostało.
Jeździsz od bardzo wielu lat, tak? Jak jesteś w tych miejscach ponownie, to widać te zmiany, które zachodzą, nie zawsze dobre.
Czasami widać, czasami nie widać.
No właśnie o to chciałam podpytać. Czy masz takie miejsca, do których jak jedziesz, to czujesz ten zgrzyt zębów?
Tak. Miejscowość niedaleko Sokala. Kościół, o którym ja zaczęłam pisać na trzecim roku studiów. I ostatnio udało mi się wydać kompletną monografię tego kościoła. To jest XVIII-wieczny kościół z wspaniałą polichromią Stanisława Strońskiego i jego ucznia Tomasza Gertnera o takiej bardzo niespotykanej, rzadkiej ikonografii. Mianowicie tam są wyobrażone sceny, które wiążą się w Starym i Nowym Testamencie, głównie w Starym, z aniołami, z wstawiennictwem aniołów. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy program ikonograficzny. I to jest kościół, który po roku 45 został zaadaptowany na magazyn ziarna miejscowego kołchozu imienia Czapajewa bodajże. I nawa, w której zachowały się te freski, bo prezbiterium zostało później przebudowane, dobudowane na nowo, została przedzielona taką wielką dwukondygnacyjną strukturą, na której suszono ziarno. I ten kołchoz pracował jeszcze do połowy lat 90. Paradoksalnie dzięki temu w ogóle ten kościół przetrwał, bo miał funkcję, był suszarnią ziarna, w związku z tym trzeba było wymieniać dach, trzeba było dbać o to, żeby nic się nie lało, nie było wilgoci. I tylko dlatego ten kościół przetrwał. W momencie, kiedy kołchoz się wyprowadził, został zlikwidowany, kościół niszczał i pozostawał bez funkcji. I zaczęły się dziury w dachu, zaczęły się dziury w sklepieniu. Jak ja tam dojechałam pierwszy raz właśnie w 2009 chyba roku, albo 10, to już był on oddany wspólnocie rzymskokatolickiej, która się reaktywowała. w Sokalu i w Tartakowie, to jest jedna parafia, ale to jest niesamowicie mała i bardzo biedna parafia, którą nie stać w ogóle na jakieś większe remonty. I te freski zostawały mi w ręce. Wielokrotnie tam 3 czy 4 razy później wracałam, pisząc o tym kościele, i co roku tych fresków było mniej. I tutaj dokumentacja fotograficzna, jaką wykonywałam za każdym razem, no miała już po roku wartość archiwalną, bo po prostu tych fresków już nie było, bo one spadały. Ostatnio, w ostatnich latach, gdzieś koło właśnie 2012-2013, zebrano fundusze na wymianę dachu i faktycznie wymieniono dach, no ale w momencie, kiedy go wymieniano, to ściągnięto więźbę, zostało gołe sklepienie z dziurami, bo tego nie załatano, więc no też się lało w którymś momencie do środka. Wymieniono ostatecznie dach, no i niestety te prace remontowe, bo nie nazwę ich konserwatorskimi, które w Tartakowie są prowadzone, no przyprawiają mnie zawsze troszeczkę o ból serca, bo one nie mają żadnego nadzoru. Ostatnio kościół został po prostu otynkowany i pomalowany farbą i boli mnie, jak go widzę w takim stanie.
I tym kończymy pierwszy podcast. Spotkamy się w kolejnym. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.